kochani. A dzisiaj chcemy się modlić, przygotowując się właśnie do głosu Ducha Świętego, który mówi przez Kościół. Dlatego trzeba rzeczywiście temple i serce otworzyć i umysł tutaj swój przygotować, bo możemy być tutaj w jakiś sposób znieczuleni, bo po raz kolejny temat roku, który jest tematem konferencji, związany jest z tą samą rzeczywistością, a więc z Eucharystią. Warto przypomnieć sobie, jak widać, nie? Po raz, właśnie trzeci rok już mówimy o Eucharystii, jeszcze wiecie, jeszcze wszyscy się tutaj może zorientowaliśmy, ale powiem, że dzisiejsze hasło uświadamia, że zamykamy ten tryptyk, który jest związany z Eucharystią. Znaczy właśnie pani rzecznik, robi zdjęcia, które na stronie, selfie robi, także nie przejmuje. Kochani, jak brzmi temat? Posłanie pokoju Chrystusa. To jest rzeczywiście temat, który zamyka ten wspomniany eucharystyczny tryptyk, temat programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Tutaj niebezpieczeństwo polega na tym, że ten temat wielu z nas właściwie słyszy codziennie, bo są osoby, które mają łaskę uczestnictwa codziennego w Eucharystii. I ty się Eucharystia kończy, to z ulgą wszyscy słyszymy, jak ksiądz mówi: idźcie w pokoju Chrystusa. A my odpowiadamy: Boga niebędą dzięki. I pewnie do tego można przywyknąć, ale właśnie jeżeli temu poświęcamy nasze refleksje dzisiaj, tutaj, na Jasnej Górze, to dlatego byśmy sobie uświadomili, zdawać by się mogło, sprawę oczywistą, że dla Boga wszystko jest boskość. My też jesteśmy boskość. My otrzymujemy bardzo konkretne powołanie, misję otrzymujemy. Misję, która jest wpisana w nasze życie, misję fundamentalną i pewnie w ramach tej misji Pan Bóg powierza nam również inne zadania. I my uczestniczymy w taki sposób na Eucharystii, by tę misję odczytać. Bo każda msza święta kończyła się takim posłaniem: słuchaj, ty jesteś do mnie bardzo potrzebny. Ja sobie daję konkretną misję, idziesz teraz w konkretne realia, może się lękasz w tych realiach, idziesz ze swoim krzyżem, żeby tę misję realizować. Idź właśnie do tych swoich środowisk w pokoju Chrystusa. I to właśnie ma w naszych sercach się budzić, gdy uczestniczymy w Eucharystii, która, jak już sobie przypominaliśmy, jest wielką tajemnicą naszej wiary. Taki już był temat roku eucharystycznego, która prowadzi nas na wspólnej wieczerze, ale właśnie po to, by obdarzyć nas misją. Otrzymujemy na końcu właśnie wezwanie, które trzeba dobrze odczytać i zinterpretować, potem trzeba je zgodnie z wolą Bożą dojrzale realizować. Jak to zrobić? Jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni. Trzeba wpatrywać się oczywiście w ten najlepszy wzorce, ale trzeba ostrzyć swój wzrok. Tym najlepszym wzorcem, który się wpatrujemy, oczywiście, że jest dla nas Maria Niepokalana niż pierwsza sobota miesiąca. Traktujemy się zatem Maryjna, ale właśnie tutaj trzeba wyostrzyć wzrok, bo Maryja jest kim? To jest ta, która została posłana jako pierwsza wynieść dar pokoju. Maryja pozwiastowana, pełna Ducha Świętego, trwając w komunii ze Słowem Wcielonym, miała przekonanie, że nie może z tym zostać sama, że została wezwana, by pójść gdzie? Akurat tu ona rozeznała, że ma pójść do swojej krewni, do Elżbiety, Zachariasza, ma wejść w środowisko ich domu, a wchodząc w środowisko domu swojej krewni, do których została posłana pełna Ducha Świętego, trwając w komunii ze Słowem Wcielonym. Od czego zaczyna? Od pozdrowienia. Szalom, pokój Wam. Maryja wnosi dar pokoju, bo została posłana. I zobaczcie, właśnie ona jest rzeczywiście dla nas wzorcem, dla nas powołanym, dla nas posłanym, dla osób konsekrowanych, tego, jak realizować misję, o której przypomina nam każda Eucharystia właśnie, która tym wezwaniem się kończy, byśmy poszli w świat z darem pokoju Chrystusa. Maryja wnosi dar pokoju. Żydzi pozdrawiali się zawsze tym słowem szalom, które obejmuje wszelkiego rodzaju błogosławieństwa mesjańskiego, księga Liczby o tym mówi. I to nawiązuje do szczęśliwości rany. To jest życzenie pokoju z kim? Z Bogiem, pokoju z innymi, pokoju z samym sobą i pokoju z całym stworzeniem. To jest życzenie raju. Bo ten pokój został zniszczony przez grzech pierworodny. I to szalony, to właśnie życzenie pokoju, to, że ja wnoszę, mając poczucie bycia posłanym, ten dar pokoju, to jest wnoszenie pokoju mesjańskiego, które jest wezwaniem do rady. Do tego byśmy żyli w idealnej harmonii z Bogiem, ze sobą, z innymi i ze stworzeniem. W tej harmonii, która została przez grzech bardzo mocno naruszona. Pokój, który Maryja wnosi do środowiska swoich krewnych, który niesie w swojej duszy, on się rozlewa wokół niej. Tam, gdzie jest Maryja, tam nie ma zamętu, nie ma hałasu, nie ma chaosu. Tam rzeczywiście Duch Święty działa, on po swojemu działa. Człowiek nie przewidywalny, on zaskakuje, ale on daje się właśnie rozpoznać przez to, że on wnosi w te środowiska, które są otwarte na dar Ducha Świętego właśnie pokój. I jest wnoszony przez ludzi, którzy pełni Ducha Świętego, mają w sobie ten dar pokoju. Przynosząc swojego syna, Maryja udziela nie tylko pokoju, ale sprawia, że serca się im poruszyły i otworzyły na radość, no było tyle radości. Popatrzcie, jak wygląda chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to nie są smutni ludzie, którzy siedzą w kościele, patrząc takim wzrokiem, jakby rzeczywiście doznali jakiejś wielkiej krzywdy wszyscy, albo jakby chcieli komuś zrobić taką krzywdę, którzy są bardzo smutni, którzy potem idą do domu i dzielą się z tym bólem i zbierają szpilę innym. To jest antychrześcijaństwo. Popatrzcie właśnie, na czym polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega na tym, że ja wracam z mszy świętej właśnie tak jak Maryja. Bo istotą Eucharystii, wielkiej tajemnicy wiary, która gromadzi nas na świętej wieczerzy, jest przeistoczenie. Jest przeistoczenie. Ciągle uczestniczymy. Możemy uczestniczyć dynamicznie, możemy z tego uczestnictwa się wycofać, ale do tego jesteśmy zapraszani. W procesie, który prowadzi Pan Bóg przez swego Ducha, który również zobowiązuje nas do rozwoju, do przemiany, do przeistoczenia. Uczestniczymy w Eucharystii, w której chleb jest przeistoczony w Słowo wcielone. Po co? Po to byśmy weszli w komunię z Jezusem Chrystusem. A po co mamy wchodzić w komunię z Jezusem Chrystusem? Bo to są te najważniejsze pytania. Technika jest ważna. Ale jak ja zapomnę, kogo ja przyjmuję, to i technika mi nie pomoże, jeżeli idzie o przyjmowanie komunii. Wchodzę w komunię z Chrystusem, ponieważ On pragnie mnie formować. On pragnie kształtować moją mentalność. On pragnie, by w moim życiu duchowym następował proces chrystoformizacji, a więc rozwój jest tam, gdzie ludzie stają się podobni do tego, z kim wchodzą w komunię. Zależy, z kim wchodzę w komunię. Mogę wchodzić w komunię ze złym. I rzeczywiście wtedy do Niego będę podobny. Ja mam wchodzić w komunię z Jezusem, który pokornie obecny jest na ołtarzu. Dzięki przeistoczeniu ten mały, pokorny kawałek chleba mam przyjąć po to, by Chrystus mógł mnie przeistoczyć, kształtować moją mentalność, kształtować po prostu moją postawę. Jeżeli On mnie będzie kształtował, jeżeli On mnie przeistoczy, wówczas ma prawo mnie wysłać. Ma prawo mnie posłać, obdarzyć konkretną misję. On chce mnie posłać do ludzi, z którymi wiążą mnie konkretne relacje. To może być rodzina, to mogą być wnuki, wdów, to mogą być trudne środowiska pracy dziewic, to mogą być trudni ludzie Kościoła, to mogą być absolutnie ludzie, którzy są zdystansowani wobec Kościoła, nawet wrogo usposobieni, albo po prostu zupełnie do niego oddaleni. Dzieci tego świata, które są tak blisko nas, ale my wchodzimy w ich życie, nasze relacje się krzyżują. I po mszy świętej każdy jest posłany do tych ludzi, bo jesteśmy my przeistoczeni przez tego, z którym w komunię wchodzimy, po to byśmy pracowali nad jakością relacji, które nas łączą. My nie idziemy na wojenkę, gdzie mamy coś komuś udowodnić, powygrażać, czy być uczestnikami takich czy innych grzechów. Nie. Nie wygramy. Jesteśmy zesłani. Zły jest zesłany. Zły jest inteligentny. Ale on jest kłamcą. On jest fałszywy. On posługuje się podróbami. A my, doświadczywszy swojej słabości i tego, że się nieraz potknęliśmy o swoje własne koncepcje, mam sobie uświadomić, że Panie, niech się naprawdę dzieje wola Twoja. Naprawdę to swoje chwile muszę zawsze wypowiadać i się stanie, no ale już wola Twojego, chociaż ja myślę, że gdyby było po mojemu, ale no skoro już po mojemu wiele razy nie było lepiej, to niech jest po Twojemu. I my jesteśmy posłani realizować swoją misję, która polega na zmianie jakości relacji między nami a innymi. Da się wygadać z tym wszystkim, którzy tego, ale umieć się odezwać z odpowiednimi argumentami dziecka i ciebie młode. Ja po prostu daję Ci świadectwo, ja się nie przekonam. Ja też może tak myślałam, albo miałam taką pokusę, ale ja po prostu już mam tyle za sobą różnych przemyśleń i doświadczeń, że wiem, że Ciebie na siłę nie zmieni. Ciebie tylko może zmienić ten, który mnie kiedyś zmieni. Ja teraz właśnie byłam na mszy, weszłam w komunię z tym, który mnie przeistoczył, dla mnie się przeistoczył i chciałabym, żeby właśnie on był w Twoim życiu obecny. I o to się będę modliła. Właśnie w ten sposób Bóg działa i w ten sposób przemienia świat. Właśnie mamy patrzyła się w Marii, która jest taką preewangelizatorką. Właśnie jako preewangelizatorka ona odczytała swoją misję jako wnoszenie daru pokoju, pokoju mesjańskiego do tych środowisk, do których jesteśmy posłani, pokoju, który przeistacza tych, którzy go przyjmują, którzy właśnie te nasze relacje przeistacza. A więc dotykamy właśnie ważnego tematu. Idźcie w pokoju Chrystusa. Idźcie, aby ten pokój wnosić do środowiska, to znaczy idźcie i ewangelizujcie, bo to jest dobra nowina. I nie przychodzimy tutaj komuś wygrażać i grozić i wzbudzać poczucie winy. Właśnie w ten sposób ludzie, którzy utknęli na bieliźnie zakłamania, gdzieś tam w jakichś ideologiach, postrzegają Kościół, że Kościół właśnie propaguje kulturę poczucia winy. Po prostu masz sumienie, ty zostałeś tak stworzony, tak zostałeś stworzona. I poczucie winy się rodzi, bo ty czujesz, że służysz temu, który jest kłamcą. Że jesteś zakłamana i że jesteś zakłamana. I to poczucie winy jest wtedy ból. On woła o uleczenie, a nie o zniewolenie. I my mamy być rzecznikami właśnie tak pojętej ewangelizacji. Ewangelizatorów można rozpoznać po tym, że wnoszą do swoich środowisk dla pokoju. Że oni nie chcą, by o nich pamiętano. Oni nie chcą słowo przesłonić Chrystusa. Nie zbierają lajków gdzieś tam na YouTubie, żeby byli popularni, ale oni naprawdę kochają Chrystusa. I im zależy na tym, żeby ta Ewangelia, by to słowo docierało skutecznie po prostu do tych serc, które tego słowa potrzebują. I to jest sytuacja, która wymaga ogromnej pokory od tych, którzy są posłani do tego, by ewangelizować, jak poprzez właśnie wnoszenie daru pokoju mesjańskiego do swoich środowisk. Jeśli ktoś sprawia po sobie właśnie niepokój, to nie jest ewangelizator. Jeśli ktoś wewnątrz rozwala Kościół, skłóca, bo mówi, że jest pobożniejszy, że robi to lepiej, że on kocha akurat tę formę ekspresji, czyli swojej duchowości, a inni są troszeczkę gorsi. On jest chory na pychę. Chociaż na jasno powiedzieć, że wielką się modlić za taką. Ci, którzy powodują podziały, nie są ewangelizatorami. Nie wnoszą pokoju mesjańskiego do swoich środowisk. Wchodząc do domu, czy witajcie go pozdrowieni. Szalo. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Nie dajcie się odrzeć z nadziei. Nie raz wam nagadają, ale to jest tak jak krzyk chorego, który nawet jest w stanie ugryźć lekarza, który go leczy. Też tacy będą. Ale my musimy na tyle być wierzami, że my mamy mieć świadomość, że wnosimy właśnie lekarstwo w twojej środowisku. Jeśli ty to odrzucisz, trzeba po prostu zniechęcenia strząsnąć i iść dalej. Nas chcą zniechęcić. Chcą rzeczywiście stłamsić tych, którzy są powołani do niesienia dobrej nowiny z entuzjazmem. nie mamy tego robić jako szaleńcy, tylko jako szaleńcy bardzo pokorni, którzy jaśnieją rzeczywiście Ewangelią, którzy nie z siebie głoszą, ale im naprawdę zależy na tym, by ten pokój mesjański wszedł w te środowiska, które są bardzo głodne tego pokoju, może nawet sobie z tego nie zdają sprawy. Mamy ten pokój, który właśnie dotyczy naszej relacji z Bogiem, z innymi, z nami samymi, z całym stworzeniem, wnosić w te środowiska, które są nam zadane. I tym jest ewangelizacja. Właśnie to wezwanie po każdej Eucharystii to jest wezwanie do tak pojętej ewangelizacji, które jest istotą misji apostolskiej. Istotą misji apostolskiej, później tych, którzy byli następcami apostołów, jest głoszenie. Inne sprawy mogą im nie robić. Apostołowie mają głosić dobrą nowinę. To oczywiście wybrzmiało, wracamy do niektórych myśli, w słowa, które powiedział Jezus przed tym odstąpieniem, a więc w ostatnich słowach, które Jezus wypowiedział na ziemi. Zostawił tutaj swój testament. Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Były ważne słowa. To był wielki nakaz, bo zanim Jezus sformułował ten nakaz, on stwierdził z pewną suwerennością. Dana jest mi wszelka władza na ziemi i na niebie, na ziemi. Więc słuchajcie, to są szeregi, to są ważne słowa, teraz się skupcie, mówię swoim apostołom. Ja mówię jako ten, który dysponuje władzą, jako władca z pełną suwerennością, właśnie daje wam tutaj ten imperatyw, nakaz. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelii, idźcie, nauczajcie, jest nakaz. Nie wiem, czy jak będziecie mieli dobry humor i przykład dobrego nastroju, to może właśnie tutaj próbujcie ewangelizować swojego wnuczka. Nie, to jest po prostu nasze zadanie. To jest nakaz, który obejmuje, oczywiście dotyczy on apostołów, ale to jest nakaz ważny, ktoś powiedzie to samo jak na przykład największe przykazanie miłości Boga i bliźniego. Możemy powiedzieć, że ten nakaz jest formą realizacji tego przykazania. Bo jeśli ja miłuję Boga, naprawdę, to ja nie mogę po prostu o Bogu milczeć. Nie mogę o nim nie mówić. Nie mogę nie ewangelizować. Jeśli ja miłuję bliźniego, ja nie będę spokojnie patrzył, że on się po prostu pogrąża w ten świat, który go zniszczy. Że on coraz bardziej wchodzi w sferę źródłowania tchnienia ducha kłamstwa. Nie mogę na to spokojnie patrzeć. Muszę po prostu mówić mu o dobrej nowinie. A więc formą realizacji największego przekazania jest wielki nakaz, a więc nakaz ewangelizacji, właśnie głoszenia dobrej nowiny o tym, który jest Mesjaszem, przyjął dar pokoju. To nie jest zatem opcja, to jest obowiązek. I kto ma ten obowiązek realizować? No, tutaj warto się do dokumentu może odnieść. Obowiązek, jak się okazuje, dotyczy całego Kościoła. Paweł VI w Ewangelii Nuncjantys stwierdza, obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła. Jest to jego naturalna właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji. To powiedziano papież Paweł VI już w Ewangelii Nuncjantys. A więc do ewangelizacji wyzwany jest każdy wierzący od początku. Potwierdził tutaj rozwinął święty Jan Paweł II w Sibirę Slawicji. Każdy oszczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i od istotnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji. I czymś niestosownym byłoby myślenie o schemacie ewangelizacji prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta wiernego ludu była tylko odbiorcą ich działań. Świeccy wierni, jako członkowie Kościoła, powołani są do bycia głosicielami Ewangelii. Oni są tymi prelekcjami. Do tego dzieła zostali upoważnieni i zaangażowani poprzez sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i dary Ducha Świętego. A więc to do nas mówi Chrystus i o tym przypomina podczas rozesłania kończącego Eucharystię, że to jest nasze zadanie. To my mamy głosić, dobrą nowinę. Mamy to robić skutecznie. Papież Franciszek tutaj doprecyzowuje samą sprawę, mówiąc, że każdy chrześcijanin, mówi to w Ewangelii Gaudium, jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej mierze. W takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. A więc na tyle, na ile ja sam wszedłem to świadczenie żywej wiary, na tyle właśnie jestem powołany do tego, żeby skutecznie głosić innym ludziom na niego. Jeśli mówimy o Kościele, co jest mu potrzebne, to możemy się zgodzić z jednym. Kościół potrzebuje dziś jak nigdy ewangelizacji. Potrzebuje ludzi, którzy świadomie będą ewangelizować. Mówimy o tym, że potrzebuje ewangelizacji nowej, to znaczy jakiej? Skutecznej, prowadzonej z głową, przemyślanej. Ewangelizacji, która jest dostosowana do realiów, w których po prostu żyjemy. Do możliwości tych, którzy są ewangelizatorami. Bo ta nowość ewangelizacji polega na tym, że my chcemy widzieć wszystkie realia, które właśnie decydują o ich skuteczności. Kto jest podmiotem ewangelizacji? Ten moment właściwie to jest również nowa kategoria ludzi. To nie tylko ci, którzy nie słyszeli o Jezusie Chrystusie, ale to ci, którzy zaangażowali się w różne już grupy modlitewne, chcieli jeszcze więcej o nim wiedzieć. Ale tym nowym podmiotem ewangelizacji są ochrzczeni poganie, nasi krewni, nasi bliscy, koleżanki, z którymi się spotykamy i koledzy na co dzień. Ochrzczeni poganie. Ludzie, którzy zaniechali już od dłuższego czasu praktyk duchowych, są obojętni, letni, są podatni na propagandę różnych ideologii świadomie walczących z Chrystusem. Są to ludzie, którzy praktycznie utracili wiarę. Nie doświadczają mocy Ewangelii, Ewangelii ich ludzi. Właśnie to jest nowy obszar, jeśli idzie o odbiorców ewangelizacji. Nam zadanie, do których my jesteśmy posłani, pokażemy się świętym, pokoju z Chrystusem. W jakich realiach żyjemy? Przede wszystkim w realiach, które się bardzo prędko zmieniają. Zawsze się zmieniało i zawsze słyszeliśmy za naszych czasów i tak dalej. To oczywiście są klasyczne takie problemy, które wiążą się z konfliktem pokoleń, ale dynamizm tych zmian mi się wydaje, że jest teraz nieporównywalny. Nawet się trudno nadążyć za tym dynamizmem. Po tym kontekstem ogłoszenia dobrej nowiny, jak chodzi o Raniero Cantala Messa, jest świat współczesny, który jest jakiś sekularyzowany, postchrześcijański. Myśmy się jakoś uchowali, teraz jesteśmy bardzo tutaj boleśnie zaskakiwani tym, co się dzieje. Ale to już było w wielu krajach. Tam się już pogodzono, że my nie żyjemy w chrześcijańskim świecie, ale postchrześcijańskim. I to jest ogromna siła, która będzie stwarzała dla nas bardzo takie trudne sytuacje. Żyjemy w świecie sekularyzowanym, postchrześcijańskim. Dalej mówi Raniero Cantala Messa, charakterystycznymi cechami tego świata są skrajny materializm, tylko to się liczy. Mam tu tutaj nie patrzę. Wierzę właśnie w potęgę dóbr materialnych, w potęgę sztucznej inteligencji. A więc skrajny materializm oraz ideologie negujące Boga. Jak jest ten człowiek, który zanurzony jest w tym postchrześcijańskim, sekularyzowanym świecie, w którym dominuje skrajny materializm i ideologię negujące Boga. To jest człowiek pragmatyczny, tak o sobie myśli, nastawiony na świat rzeczy, na doznania. To się liczy. Jest teraz bardziej bezrefleksyjny i obojętny. On się nie umie cieszyć. Coraz częściej w swoim zagubieniu nie wie, kim jest. Nie wie, kim jest. Właśnie to jeszcze będzie oczywiście wykorzystywane przez te ideologie, które chcą w tym kierunku poprowadzić za człowiek. Nie wie, kim jest. Nie wie, jaki jest jego początek, nawet go to nie obchodzi. Nie wie, czy istnieje w ogóle jakiś sens tego życia. Czy jesteśmy jakimś tam przypadkiem zrodzonym w jakichś wieloświatach. Nie wie w ogóle, jaki jest cel tego życia. I współczesne prądy filozoficzno-kulturowe systemowo kształtując mentalność właśnie tego współczesnego człowieka, będą po prostu wykorzystywać tę jego słabą kondycję, by wpływać na jego mentalność i by on po prostu przyjął wizję świata pozbawionego w ogóle Boga. Boga, który objawia się jako wspólnota trzech osób. Boga, który przez Chrystusa, przez wcielenie wchodzi w nasze sprawy. Boga, który daje nam swojego ducha. Ośmieszają, zwalczają przejawy wszelkiej duchowości. Poszukują klimat o pojemności religijnej, chociaż to zobaczcie, to co się dzieje ze świętami Bożego Narodzenia i tak dalej. Uwzględniając zatem adresatów, musimy wiedzieć, do kogo my mówimy, do kogo idziemy z tą dobrą nowiną. Realia, w których żyjemy, oni są zanurzeni jak tańce mygnane w świecie wirtualnym. Mama, tata nic nie mają już do powiedzenia, szkoła to się odsunęła online, kościół to jest kosmos dla nich, zupełnie abstrakcja. Dla mnie ważny właśnie ten świat wirtualny. My do takich właśnie biednych dzieci mamy iść z dobrą nowiną. Co zrobić, by to nie była jakaś bezsensowna, syzyfowa klasa? No właśnie, czy my musimy być mądrzy, dlatego tu jesteśmy. No, nowa organizacja ma być mądra, skuteczna. Na czym polega skuteczność tej organizacji? Czy ja to biedne, poranione dziecko doprowadzę do spotkania z nim? I stworzyć mam szansę, żeby Jezus rzeczywiście dotknął mojego serca, tego poranionego serca. Jak to zrobić? No po prostu my musimy wyskoczyć z tego, co jest nieskuteczne. Przede wszystkim musimy sobie jeszcze raz uświadomić, że o metodach nie trzeba mówić temu, który naprawdę żyje żywą wiarą. Jeśli ktoś kocha Chrystusa, to dla niego to jest jasne, że on nie będzie mówić w sposób beznamienny o tej swojej wierze. Że będzie mówił, jak kocha tego człowieka, to też będzie wiedział, kiedy temu dziecku powiedzieć, kiedy z tą córką pogadać, kiedy z tą sąsiadką zagadać, czy ją za rękę tylko chwycić, z nią posiedzieć, czy książkę podesłać. To trzeba zrobić naprawdę inteligentnie, po to Panu tę inteligencję nam dał. Mamy w taki sposób to uczynić, by to było skuteczne, by ta osoba rzeczywiście zatęskniła do wyjścia z zakłamania, żeby otworzyła się na ducha prawdy, żeby doświadczyła spotkania właśnie z żywym Chrystusem. No oczywiście możemy mówić, że musimy szukać nowej narracji, żebyśmy nie byli nudni na ambona. Nowe środki wyrazu, które są dostosowane do mentalności odbiorców. To nie chodzi o szkołomeństwo, tylko chodzi o właśnie o co? O język charygmatyczny ludzi, którzy żyją żywą wiarą, którzy żywej wiary doświadczyli. My nie mamy mówić językiem ozdobników, ale językiem, który jest bardzo prosty, który nie przesłania tych treści. My nie głosimy wyuczonej propagandy, ale dzielimy się, nawet nie okazując się tym, po prostu czym żyjemy, co zmieniło naszym doświadczeniem żywej wiary. Mamy to robić z zagraźliwym zapałem, który też nie jest propagandą, nie jest jakimś teatrem, ale jest czymś autentycznym. To, co fałszywe, zniknie, to, co prawdziwe, zostanie w Kościele. Więc trzeba powrócić również do metody charygmatycznej ewangelizacji, do głoszenia fundamentalnych praw wiary. Przez kogo? Przez ludzi, którzy są świadkami tych praw. Którzy sami po prostu tego doświadczyli, nawet nie wiedzą kiedy i tym po prostu żyją. Prawdopodobnie mówi, że jeżeli nie, ewangelizujemy, nie jesteśmy chrześcijanami. Bo bycie chrześcijanin oznacza bycie człowiekiem mesjańskim. Jezus jest Chrystusem, bo jest mesjanaszem. Mówi o sobie, Duch Pański nade mną, aby głosił dobrą nowinę komu? Ubogim. Ci, którzy nie są otwarci na dobrą nowinę, są biedni. Oni są ubodzy. Ja mam tym biednym, ubogim ludziom, którzy jeszcze nie doświadczyli żywej wiary, tak jak Jezus, głosić dobrą nowinę w mocy Ducha Świętego. Mam być człowiekiem mesjańskim. Duch Pański jest nad Tobą, nade mną, po to byśmy szli i mocą nie swoją, ale mocą tego Ducha głosili tym ubogim, zbuntowanym dobrą nowinę. A więc jeżeli ktoś nie głosi dobrej nowiny, po prostu nie jest chrześcijaninem. Nie jest człowiekiem mesjańskim. Jeśli nie ewangelizujemy, nie jesteśmy katolikami, bo to jest katolik. Katolik to ten, który wypełnia ze swoim mistrzem misję bez granic. Misję, która przekracza stereotypy, uwarunkowania kulturowo przekracza przestrzeń, przekracza czas. Katolik to jest ktoś, kto nie jest zaściankowy. Zaściankowi są obywatele globalnej wioski, którzy dobrowolnie chcą być wykorzenionymi globalnymi wieśniakami, którzy będą prymitywni w swoim myśleniu, prymitywni w swojej duchowości, w plastikowym świecie dostań. Sami się ograniczają. To oni właśnie są zaściankowi. Katolik jest otwarty, przekracza granice, umie dostosować swój język, umie głosić dobrą nowinę, niezależnie od tego, jakie są okoliczności, nie tłumaczy się okolicznościami. Albo czasami, że czas jest tu złe. Katolik po prostu głosi, bo przekracza sam w sobie granice, muszę wstyd w sobie przekroczyć, lęk muszę przekroczyć, ale jak czuję, że ja rzeczywiście robię coś naprawdę prawdziwego i dobrego, no to ja to zrobię bez problemu. Kościół, który zaniedbuje realizację wielkiego nakazu, ewangelizacji, do której jesteśmy posłani, pokażemy przy świętej, zawsze będzie przeżywał kryzys. Jeśli będziemy udawać, że ewangelizujemy, a nie będziemy ewangelizować, możemy stworzyć sobie taki kościółek, który będzie rzeczywiście cepelią, no to się okaże, że no to ta cepelia źle się skończy. Ona nie ma racji bytu, nie ma przyszłości. A więc Kościół, który nie ewangelizuje, przeżywa kryzys. Zaniedbanie nakazu dzielenia się wiarą to jest właśnie przyczyna tego, że kościoły pewnie będą coraz bardziej pustoszone. Dlaczego nie ewangelizujemy? Znowu prawda, teraz się odwołuję. Najczęściej jest tak, bo sami nie jesteśmy jeszcze zewangelizowani. Bo jak człowiek no, tak w pełni żyłby tutaj tymi wartościami, to dla niego to byłoby oczywiste, że może się nimi dzielić. Wielu po prostu jest w Kościele, ale nie do końca daje się przeniknąć mocy słowa. I wiara ciągle jest powierzchowna. Nie mają ze sobą osobistego doświadczenia spotkania z Chrystusem. Spotkania z Jego Słowem, które dociera do środka decyzyjnego, które otwiera na wartości, przekłada się na życie. Jeśli do końca nie jesteśmy zewangelizowani, będziemy wyrywali miliony różnych, albo tysiące powodów, żeby po prostu nie głosić. Znowu patrzę do prawa Floresa, który wymienia wymówki tych, którzy uchylają się od dzielenia się swoją wiarą, którzy wymawiają się od ewangelizacji. Nie ewangelizujemy, bo mówimy, to nie jest nasza sprawa. Ja jestem po prostu zwykłą kobietą, która tam już pracuje, ja już mam emeryturę, czy ja tam będę ewangelizowała. To nie jest proszę. Ewangelizuje, a to zakonnica. A tymczasem właśnie tak jak słyszeliśmy, Pan musi naprawdę być miejscowym, będzie posługiwał, tak zawsze robił, tylko my musimy mieć poczucie, które mieli ci, którzy byli skuteczni w głoszeniu słowa. Nam brakuje tej determinacji proroków i mocy przekonywania apostołów. Jeremiasz był zwykłym człowiekiem, bardzo poranionym, ale on stawia czoła poważnym konsekwencjom swojej prorockiej misji, bo on wie, że został powołany w chwili, gdy rozpoczął życie w łonie swej matki. Paweł mówi, ja jestem Chrystusowym posłem. Ja to sam posłanie, to nie jest moja sprawa, to jest sprawa Chrystusa. Ja miałem inne życie, a on przeszedł moje życie i mówi, ty będziesz moim posłem. No nawet o tym mówiliście do Rzymian. Jakże mogliby im głosić, jeśli nie zostali posłani? Ci, co zostali posłani, ci mają głosić. Ja mówię, że ja jestem posłem, ty jesteś posłem. Nie? Posłem, a więc osobą posłaną do tego wynieść innym dobrą nowinę, Rzymian 10-15. Mamy problemy z ewangelizacją, bo nam tak naprawdę brakuje wiary. Im mniej wiary, tym więcej lęku, a więcej podatności na lęk. Gdy jest niedojrzała wiara, wówczas jest lęk, boimy się kompromitacji. Przecież ja się uśmieszę. Ja sobie idiotkę będę robiła, ja się zgłaśnię. Po prostu nie potrafimy uwierzyć, że ten, którego wierzymy, naprawdę jest wszechmocny. On sobie da radę. On tak działał, że przez apostołów, którzy przecież byli zwykłymi ludźmi, którzy nie chcieli swoich ograniczeń. Zapominamy, że to słabości jesteśmy najsilniejsi i Bóg najpiękniej uwielbia siebie w naszej kochości, a nie w naszych zaletach. Jeżeli nie obiecujemy, to nawet się prędko zniechęcamy. Przecież to nic nie da, nie tyle czasu, na tak po prostu cierpliwości i nadziei rolnika, który wie, czy w dzień, czy w nocy, czy śpi, czy wstaje. Ziarno słowa wzrasta i przynosi owoc samo z siebie. Jezus też nie zbierał natychmiast plonów swojego słowa. W przypadku bogatego młodzieńca, tego, co się działo na zewnętrznym skierunku, to też po prostu był już po porażce. Kafarna, Bencelida, Korozań, mimo że były świadkami cudów, nie zostały, nie zdołały po prostu uwierzyć, nie nawrócili się. No oczywiście ta sprawa serca. Nie radializujemy go, jeszcze za mało się rozkochaliśmy w Jezusie, nie jesteśmy w nim rozmiłowani, ciągle się dystansujemy, a z obfitości serca mówią nasze słowa. No i pewnie największym problemem tych, którzy są powołani do radializowania, więc nas wszystkich, jest brak spójności zgłoszoną przez nas Ewangelią, a naszym życiem. My sobie po prostu doskonale zdajemy sprawę, jak bardzo jesteśmy istotami słabymi, jak nasza kondycja jest krucha, że też jesteśmy grzesznikami. Jezus jest rzeczywiście kimś spójnym. On nauczał z autorytetem. Dlaczego? Bo żył tym, czego nauczał. Jeśli nas Ewangelia nie przenika, nie rządzi naszymi wartościami, zasadami, priorytetami, pozwalamy sobie śladami na chwilę, z grzechem, jeżeli nieuporządkowane namiętności, świat pozorów dominują w naszym życiu, to po prostu jest oznaka, że nie do końca powierzyliśmy wszystkie sfery naszego życia Chrystusowi. Gdybyśmy wówczas udawali, że nie widzimy tego problemu, nie będziemy ewangelizować, tylko oprawiać jakąś tam propagandę. Ewangelizator i Ewangelia po prostu tworzą nierozłączną całość. Tak na koniec jesteśmy tutaj po to, byśmy nie tylko słuchali się w to, że jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa, ale On na nas liczy. Jeśli podjęliście powołanie, to znaczy, że jesteście darem. Darem do Kościoła. Powołanie jest dla nas darem, a my, którzy przyjmujemy to powołanie, jesteśmy darem do Kościoła. I należąc do indywidualnych form życia konsekrowanego, posłani jesteście w świecie, by nieść pokój Chrystusa. Co jest bardzo potrzebne. Pokój mesjański. To znaczy pokój z Bogiem, z innymi, z sobą samym, z całym stworzeniem. Dlaczego? Bo jesteście konsekrowani, a to zobowiązuje. Dzięki konsekracji głębiej niż inni macie doświadczenie, że Chrystus jest naszym szalom. On jest naszym pokojem. Podobnie jak Maryja pełni Ducha Świętego, trwając w komunii ze Słowem Wcielonym, jesteśmy posłani, by dzielić się dobrym nowinem, a więc Chrystusem, który jest naszym pokojem. A konsekracja zobowiązuje do tego, by przyjąć w pełni otrzymane słowa. W ten sposób stajemy się dojrzałymi chrześcijanami, jakichś ludźmi mesjańskimi, którzy są namaszczeni przez Ducha Pańskiego do głoszenia nowej nowiny Bogiem. Uczestnictwo świadome, które się rozwija dzięki permanentnej formacji w życiu konsekrowanym, to zgoda na to, by w pełni stać się katolikiem. Kim? Człowiekiem, który wypełnia w konkretnych uwarunkowaniach swojego życia ze swoim mistrzem misję bez granic. Misję, która przekracza stereotypy, uwarunkowania kulturowe, przekracza czas i przestrzeń. I wreszcie osoba reprezentująca stan życia konsekrowanego to osoba, która ma za sobą głębokie doświadczenie żywej wiary. Doświadczenie osobowego spotkania Jezusa Chrystusa, który jest moim mistrzem duchowym. A więc jestem uczniem, jestem chrześcijanką, katoliczką i uczennicą. Bo moim mistrzem jest Jezus Nazarecki, ten mistrz duchowy ma taki na mnie wpływ, że nie mogę się po prostu nie dzielić tym, co sam zobaczyłem i co usłyszałem. Jesteście reprezentantami stanu życia konsekrowanego, a konsekracja, jak już powiedzieliśmy, to niech zostanie w naszym sercu, zobowiązuje do tego, by być po prostu wzorcem. Wzorcem bycia chrześcijaninem, katolikiem, uczniem Chrystusa. Jesteście zatem posłani w pokoju Chrystusa. Niech Chrystus będzie waszym pokojem. Niech Chrystus i Jego właśnie Chrystusowy pokój przepełnią wasze serca.